Diana i Dodi, czyli para, która nie znikała z nagłówków brytyjskich gazet latem 97 roku. Ale właściwie, co między nimi było? Dzisiaj zapraszam Was na omówienie drugiego odcinka 6 sezonu serialu The Crown i właśnie skupię się na omówieniu historii miłosnej Dodiego i Diany. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest dobry moment na to, aby obserwować mój podcast w aplikacji podcastowej lub na YouTube. Tymczasem zabieram Was we wspólną królewską podróż. Cześć, witam Was w serii, w której odcinek po odcinku omawiam najnowszy sezon serialu The Crown. I tak jak w zeszłym roku, w tych odcinkach będę próbowała skonfrontować treść odcinków ze znanymi faktami, spróbować zrozumieć tok myślenia twórców i podam Wam moją interpretację odcinka. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego sezonu serialu The Crown. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach oraz na moim Instagramie. A jeżeli macie ochotę wspierać mój kanał, to jak zawsze zapraszam do postawienia mi kawy. Link w opisie. Drugi odcinek 6 sezonu ma tytuł Dwie fotografie. I tutaj zaczynamy właśnie nawiązaniem do tych dwóch fotografii. Na początku mamy pokazany kontrast. Kontrast, który dla świata The Crown jest tak naturalny jak powietrze, można by powiedzieć. Dlatego, że w The Crown tych kontrastów jest bardzo dużo i ja też o tym mówiłam też w poprzednim odcinku. I jeszcze tych kontrastów trochę będzie. Mamy zestawione znowu te dwa światy, o których też mówiłam w poprzednim odcinku, czyli świat taki modny, celebrycki, świat lat 90., świat księżnej Diany, jakby nie mówić, i świat taki bardzo konserwatywny, tradycyjny, taki świat, powiedzielibyśmy, starego, dobrego The Crown. Ten pierwszy, czyli ten celebrycki świat, reprezentowany jest w osobie Mario. Mario Brenna to jest postać rzeczywista. Naprawdę ten fotograf istnieje, jest włoskim fotografem, który w latach 90. zaczął parać się, że tak powiem, byciem paparazzi i zarobił za to naprawdę pokaźne pieniądze. Do postaci Mario jeszcze będę dzisiaj wracała, dlatego że jest to jedna z głównych postaci mojego dzisiejszego odcinka, a właściwie jego zdjęcie. Także chwilowo Mario zostawiamy i zajmę się króciutko Duncanem. I Duncan, jak powiedziałam, reprezentuje taki tradycyjny świat, The Crown. To jest osoba, która jest zafascynowana rodziną królewską, która uwielbia królową i która przywodzi nam na myśl chyba te pierwsze sezony serialu. Jest także w scenie z Duncanem nawiązanie do śmierci Elżbiety, dlatego że Duncan mówi, że kiedy Elżbieta odejdzie, to bardzo jej będzie wszystkim brakować. I Duncan to nie jest postać rzeczywista. Nie tak jak Mario, którego znamy z imienia, z nazwiska i rzeczywiście on żyje, ale Duncan to jest, mówi się, że to jest taki zlepek różnych charakterów i różnych fotografów właśnie, którzy są w tej grupie prasowej otaczającej rodzinę królewską. I potwierdzenie tej teorii można by też znaleźć w samych zdjęciach, które ten serialowy Duncan potencjalnie właśnie zrobił Karolowi i chłopcom, Williamowi Haremu w Szkocji. A mianowicie, jeżeli zobaczymy, czy te zdjęcia naprawdę tak wyglądały i jakie one były, no to okazuje się, że tam nie było jednej sesji tego typu, tylko co najmniej dwie sesje Karola i synów w Szkocji. I tutaj strona Getty Images, to jest taka strona, taki portal, na której prasa czy media wykupują prawa do wykorzystywania zdjęć. I tam jest ogrom zdjęć. I na tej stronie zdjęcia właśnie Karola i synów w Szkocji są przypisywane trzem fotografom. Jest to Chris Bacon, Tim Graham i Julian Parker. Także znowu mamy zlepek tej postaci i Duncana z kilku osób. Ale warto też nadmienić, że to nie jest pierwszy i jedyny raz, kiedy chłopcom robiono zdjęcia podczas wakacji w Szkocji. Takie rzeczy już się zdarzały, to nie był wyjątek i na przykład była taka mini sesja, powiedzmy, z rodzicami właśnie w Szkocji już w 1987 roku. Jednak zanim przejdę do głównego wątku mojego dzisiejszego podcastu, którym będzie miłość Diany do Diego i to słynne zdjęcie, no właśnie, może pocałunku, to kilka scen, właściwie jedna scena mi się bardzo rzuciła w oczy w tym odcinku, szczególnie jak drugi raz go oglądałam po już obejrzeniu wszystkich czterech odcinków i jest to scena, w której siedzi cała rodzina królewska, właściwie pracujący jej członkowie, Elżbieta, Filip, królowa matka, księżniczka Małgorzata, a także dzieci Elżbiety i siedzą razem przy stole i to są tak wspaniałe sceny. Ja uwielbiam te sceny rodzinne, właśnie rodziny królewskiej. Zawsze fajnie się obserwuje tę dynamikę, która między członkami rodziny królewskiej wtedy następuje i no, muszę tę scenę wyróżnić jako jedną z moich ulubionych w tym odcinku. Tam głównym tematem jest królewska strona internetowa, co jest niezwykle zabawne, ale też prawdziwe w pewien sposób. Także tak, królewska strona internetowa nadal stoi, można na nią wejść. I to jest taka fajniutka scena, ale chyba najbardziej mi się podobało w niej, jak Karol, wyczytywane są różne patronaty Karola i Anna tam różne miny do niego robi i patrzy na niego. I potem są Anny patronaty wyczytywane i Karol też tak tam spogląda na nią. Nieco mnie w tej scenie zadziwiła, zaskoczyła kwestia królowej matki. Ona jest tam przedstawiona jako osoba trochę niedosłysząca, taka osoba, która nie jest, no wiadomo, już w pełni sił, dlatego że już dobiegała setki, ale no myślę, że tutaj troszeczkę może przesadzono z postarzeniem królowej matki i też takiego zarysowania jej stanu. I przy stole wychodzi też wątek Diany, a właściwie to bardziej Mohameda Al-Fayeda. I tutaj powiedziałabym, że jest takie zarysowanie układu sił, a także może pewnych ambicji czy pewnych motywacji Mohameda, dlaczego on robi tak, jak robi i dlaczego chce, aby jego syn zbliżył się do Diany. No i być może, aby zostali parą, a następnie małżeństwem. I motywacją Mohameda ma być jego brytyjskie obywatelstwo i, no, powiedzmy sobie tak w skrócie, załatwianie biznesów. Dlatego, że tam pada takie zdanie, że dlaczego jeżeli syn Mohameda jest wystarczająco dobry dla matki przyszłego króla, to jemu odmawia się obywatelstwa. I rzeczywiście Mohamedowi odrzucono wniosek o obywatelstwo właśnie jakoś w połowie lat 90. i do śmierci Mohamed nigdy nie doczekał się obywatelstwa, nigdy nie stał się brytyjskim obywatelem, a Mohamed Al-Fayed odszedł w sierpniu 2023 roku. Nigdy nie został brytyjskim obywatelem. Także to jest jedna z motywacji Mohameda, którą serial nam przedstawia. I pora na taki główny wątek tego podcastu, ale myślę, że też główny wątek tego odcinka. I chciałabym tutaj większość pytań na temat miłości Diany i do Diego już większość wątków zamknąć i na większość potencjalnych pytań odpowiedzieć. Jak właściwie wyglądała ich relacja? Albo przynajmniej spróbować w pewien sposób zarysować Wam, jak wyglądała być może ich relacja. No właśnie, bo jest tutaj dużo niepewnych rzeczy. Diana i Dodi zapoznali się na meczu polo pod koniec lat 80. Jednak nie można powiedzieć, żeby się jakoś super znali, po prostu poznali się wtedy. I znalazłam takie informacje, że może gdzieś na przestrzeni lat mijali się w przelocie, może poznali się jeszcze raz w Harrodsie, wymienili kilka zdań, ale to nie była żadna znajomość. Diana i Dodi mieli szansę dopiero rozwinąć tę znajomość w lipcu 97 roku, kiedy Diana zaakceptowała zaproszenie od ojca Dodiego Mohameda, aby spędzić właśnie wakacje na terenie jego posiadłości i na jego jachcie. Kilka słów o Dodim. Dodi urodzony w Egipcie, był wychowywany na świecie, w szkole z internatem w Szwajcarii czy częściowo w Wielkiej Brytanii. Był właściwie przez cały czas zależny finansowo od ojca. Rozpoczął swoją karierę jako producent filmowy w Stanach, ale nadal był zależny od ojca. A jego najsłynniejszym filmem są Rydwany ognia, które na pewno kojarzycie przez słynną muzykę z tego filmu. Dodi miał reputację playboya w Hollywood, ale ogólnie na świecie, ze względu na długą listę potencjalnych dziewczyn i wiele zdjęć właśnie z topowymi gwiazdami Hollywood tamtego czasu. Chociaż coraz częściej mówi się o tym, że mimo tego, że znalazł się na tylu fotografiach, to jeżeli chodzi o charakter, raczej nie był super przebojowy i ta jego reputacja była trochę na wyrost. I w poprzednim odcinku serialu widzieliśmy ich pierwsze wspólne wakacje, Dodi i Diany. Potem był weekend w Paryżu, który podobno rzeczywiście się wydarzył, a następnie kolejne wakacje na jachcie i mamy je tutaj przedstawione w serialu. I brytyjska telewizja w sierpniu 1997 roku, na początku sierpnia, podawała, że właśnie na jachcie byli z przyjaciółmi. Tutaj żadnych przyjaciół nie widzieliśmy w serialu. Trochę tych wyjazdów było, no i można powiedzieć, że Dodi i Diana spędzili razem część lata 97 roku, ale tak w sumie niektórzy piszą, że to nawet nie było dłużej niż około 3 tygodnie. Także też nie można powiedzieć, że spędzili ze sobą całe 2 miesiące. Na początku sierpnia 1997 roku temat ich domniemanej relacji szalał już w mediach na całego i wzbudzał tym niemałe kontrowersje. I historia tego, czy Mohamed podbijał temat w prasie dla własnych celów, jest totalnie niejasna, ale jest to możliwe. Nie jest to pewne. No właśnie, to co mówiłam wcześniej. Prawdopodobnie no jest taka teoria, że Mohamed miał duży cel ukryty, czy mało ukryty, w każdym razie miał cel w tym, aby jego syn zbliżył się do Diany, czy też biznesowy, czy wizerunkowy, czy ambicjonalny. Zależało mu na tym. Ale, no właśnie, czy podbijał ten temat w prasie dla własnych celów, czy płacił dziennikarzom, czy płacił paparazzi, fotografom, żeby ciągle o nich mówiono, no to nie jest nigdzie udokumentowane czarno na białym, jest niepewne, ale możliwe. I są też głosy, tak jak właśnie w serialu jest to pokazane, że to Mohamed wynajął fotografa, który zrobił to słynne zdjęcie. W rzeczywistości jest kilka teorii na ten temat, no jedna z nich oczywiście to jest ta, którą widzieliśmy w serialu, ale nie jest to jedyna teoria, dlatego że inna teoria mówi, że Diana sama dała znać, gdzie jest i poinformowała po prostu tam, pisnęła słówko, gdzie tam mogła, żeby jednak te zdjęcia w prasie się pokazywały, czyli trochę mogłaby sama podgrzewać atmosferę medialną. A kolejna teoria mówi o tym, że Mario Branno, fotograf, którego wspominałam na samym początku, sam wytropił parę. I sam fotograf Mario Branno opowiada w 2023 roku, że właśnie spędzał wakacje na Sardynii, robił tak co roku, dlatego że właśnie dookoła Sardynii były różne jachty celebrytów, ważnych osób. No i generalnie to było dla niego naturalne, że ten okres spędza tam, będzie łowił tam, gdzie są po prostu ryby i akurat ryby były dookoła Sardynii. I przypadkiem właśnie zobaczył ten jacht, myślał, że widzi na nim swoją przyjaciółkę czy tam koleżankę, podpłynął do tego jachtu i ku jego zdziwieniu to nie była jego koleżanka czy przyjaciółka, ale właśnie to była księżna Diana. I Mario mówi też, że generalnie wtedy zaczął ten jacht obserwować i nawet ustawił się na jakimś klifie, żeby z góry móc fotografować ten jacht i właśnie pewnego dnia zrobił te słynne zdjęcia. Do samych zdjęć jeszcze za chwilę wrócę, ale powiem jeszcze, że całą tę sytuację Mario Branno podsumowuje stwierdzeniem, że to wszystko, to, że w ogóle znalazł Dianę na tym jachcie, to było wielkie zrządzenie losu, a pomysł, że Mohamed Al-Fayed go wynajął, określa kompletnym absurdem. Jason Fraser, który potem pomagał Mario Brennie sprzedawać zdjęcia do magazynów, powiedział, że on dostał cynk, że tak powiem, o położeniu Diany od samej Diany, ale z niego nie skorzystał. I potwierdza to, że Brenna, niezależnie zupełnie od jego ewentualnych przecieków, znalazł jacht właśnie u wybrzeży Sardynii i pstryknął zdjęcie. Teorie o tym, że Brenna zupełnie niespodziewanie zobaczył ten jacht bez żadnych przecieków, potwierdza także jego ówczesny agent Bruno Malka. Także tych zeznań, że tak przez przypadek udało się słynnemu paparazzi zrobić zdjęcia Diany, jest dosyć sporo, no ale musimy to zestawić z drugiej strony z informacją o tym, że Diana sama podawała, gdzie się znajduje, czy to, że informacje o położeniu Dodiego i Diany mógł potencjalnie przekazać komuś w prasie, któryś ze współpracowników Mohameda Al-Fayeda. The New York Times niedawno opublikowało obszerny artykuł właśnie na temat tego, co potencjalnie mogło zdarzyć się, że doprowadziło do stworzenia tych wspaniałych fotografii, które potem, no właśnie, zamieszały na całym świecie. I dotarło do samego Mario Brenny, który powiedział, że po zauważeniu pary na statku przez kilka dni obserwował łódź, w tym na przykład wspinał się po klifie, no i właśnie któregoś pięknego dnia z tego wzniesienia zrobił zdjęcia. Te zdjęcia, było to około 400 metrów od Diany i Dodiego i, jak pisze The New York Times, zrobił kilka zdjęć Diany i Dodiego w uścisku. Brenna wspomina, że zdjęcia były niewyraźne, ponieważ było to spowodowane mgłą, która po prostu wynikała z upału i utrudniała mu ustawienie ostrości na aparacie. No mimo to mówi, że wiedział, że od razu zdobył historyczne zdjęcia i to były też zdjęcia, które, jak sam wspomina, rozwiązały jego problemy finansowe, osobiste i rodzinne. Zaraz Wam powiem, ile na tych zdjęciach udało mu się zarobić. Opisuje także, czy właściwie relacjonuje, że wyjął rolki filmu z aparatu, a następnie zakopał je, aby mieć pewność, że nie zostaną wystawione na działanie słońca, gdy próbował zrobić więcej zdjęć. Obawiał się także, że konkurencja mogła zobaczyć go przy pracy i będzie próbowała ukraść mu aparat. A o tych zdjęciach marzył każdy fotograf w rejonie Morza Śródziemnego. No, Mario na pewno stał się bardzo bogatym człowiekiem po opublikowaniu już zdjęć Diany i Dodiego. The Sunday Mirror, czyli gazeta, która pierwsza opublikowała te zdjęcia, zapłaciła za prawo pierwodruku 250 tysięcy funtów, czyli ćwierć miliona funtów, a drugie tyle gazeta wrzuciła w kampanię promocyjną, która właśnie promowała ten numer i The Sunday Mirror podwoiło sprzedaż właśnie tego dnia w stosunku do swoich regularnych wyników. I wiele magazynów potem kupowało te zdjęcia na przedruk i Mario oraz jego pośrednik, którego wspominałam wcześiej, Jason Fraser, który negocjował stawki, zarobili na tym wspólnie niemal 2 miliony funtów. No właśnie, co do samego zdjęcia. Mówiłam Wam, że The New York Times opisuje to jako zdjęcie uścisku. Znamy to jako zdjęcie pocałunku, dlatego że właśnie kiss było napisane nad ich zdjęciem w The Sunday Mirror. To zdjęcie, tak jak wspomina fotograf, który je zrobił, czy te zdjęcia właściwie, są niewyraźne. To najsłynniejsze zdjęcie pokazuje Dianę od tyłu. De facto nie widać na nim ani buziaczków, ani jakiegoś zbliżenia. W sensie widać tylko, że obejmują się, jest jakieś przytulenie, jest jakaś bliskość. Pokazuje właśnie bliskość czy flirt, ale nie pokazuje pocałunku, tak de facto. Możemy się tylko domyślać. Zresztą zdjęcie, które jest zaraz obok w serii wykonane, które są często publikowane razem, pokazuje, że no to był raczej przytulasek niż jakiś namiętny pocałunek. No właśnie, także tutaj nawet nie wiemy, czy pocałunek, który został nam często sprzedany jako pocałunek, był pocałunkiem, czy tylko przytuleniem się. I myślę, że to zdjęcie i historia tego zdjęcia, to, że tak naprawdę nie wiadomo, co ono do końca przedstawia, świetnie opisuje relacje Diany i Dodiego, dlatego że para, tak jak o nich zwykliśmy mówić, owszem, widziano i fotografowano ich razem, ale ona nigdy nie potwierdziła potencjalnego związku, nigdzie oficjalnie się wspólnie nie pokazała. To, co pokazuje serial, to też jakby serial czerpie z różnych teorii, wybiera sobie oczywiście jedną jako taką przewodnią i oczywistą, ale no pokazuje też, że nie wszystko, co docierało do Mohameda Al-Fayeda, zdarzyło się w rzeczywistości i myślę, że szczególnie tu warto zwrócić uwagę na tę dosyć żenującą scenę, jak dzwoni na statek i upewnia się, czy na pewno tutaj następuje rozkwit relacji jego syna i Diany i nie dostaje takiej super jednoznacznej odpowiedzi. Zresztą dzwoni szef, pyta się jak jest, a właściwie wymaga, żeby się potwierdziło jego wersję, no to ciężko tutaj z nim dyskutować, prawda? No, w każdym razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie, jak wyglądała relacja Diany i Dodiego i czy to był tylko romans, czy to była kwestia znajomości, czy przyjaźni, czy wspólnych interesów, nie wiadomo. Wracając do zdjęć, rzeczywiście zostały one opublikowane 10 sierpnia, kiedy Diana była w Bośni. Publikacja zdjęć spowodowała jeszcze większe zainteresowanie parą i pod koniec sierpnia 1997 roku, podobnież właśnie w tamtych okolicach Morza Śródziemnego, gdzie potencjalnie przebywała Diana, było około 2000 fotografów. Większe zainteresowanie, czyli jeszcze większe kontrowersje, od głosów, że jeżeli nie chcieli być sfotografowani, to nie pływaliby na jachcie dookoła Sardynii, która, jak już mówiłam wcześniej, była bardzo popularna wśród celebrytów, no po takie komentarze bardziej kierowane pod kierunkiem pochodzenia Dodiego, pojawiały się na przykład takie tytuły jak Swatka Mohamed, Dlaczego Diana nie może znaleźć sobie przyzwoitego Anglika, albo Zostaw tego rozpustnika. I to zainteresowanie parą było tak ogromne pod koniec sierpnia 1997 roku, że Dodi zaczął zgłaszać to do policji, a Mohamed, mimo próśb, aby zwiększył ochronę pary, podobno odmówił dodatkowej ochrony. No tutaj jest taki argument, że no jeżeli byłaby większa ochrona, to byłoby mniej zdjęć, a Mohamed chciał, żeby było jeszcze więcej zdjęć. Ale nigdy do tego nie dojdziemy. To ogromne zainteresowanie dało czas Dianie i Dodiemu na planowanie wspólnych projektów wewnątrz jachtu, a nie na jego zewnątrz. I Dodi miał znajomości w Hollywood. To były znajomości, które mogłaby wykorzystać Diana, szukając jakiegoś nowego pomysłu na siebie, którego no, już szukała od jakiegoś czasu i też mówiłam o tym w poprzednim odcinku. I po kilku latach, w 2001 roku, Kevin Costner wspominał, że w tym czasie wspólnie pracowali nad filmem, podobnież miała być to kolejna część filmu Bodyguard i całość ich rozmów, oprócz Dodiego, miała być aranżowana przez Sarę Ferguson, czyli byłą żonę księcia Andrzeja. I w dniu, kiedy Kevin dostał scenariusz, Diana zmarła. Kevin Costner także potwierdził ten potencjalny projekt filmowy w 2019 roku w wywiadzie dla ITV, także możemy stwierdzić, że prawdopodobnie właśnie w sierpniu Dodi i Diana wspólnie pracowali nad jakimiś wspólnymi biznesami czy możliwościami rozwoju. I słowem podsumowania, ja skupiłam się tutaj w tym odcinku szczególnie na historii tych legendarnych już zdjęć i myślę, że warto pamiętać o tym, że tutaj jest więcej niewiadomych niż wiadomych, a jak naprawdę było, pewnie byliby w stanie nam powiedzieć tylko Dodi albo Diana, ale nigdy nie usłyszymy relacji na temat tych dni z ich ust. Także tutaj, czy będziecie słyszeć, że na pewno żadnej relacji między nimi nie było. Czy będziecie słyszeć, że to była ogromna miłość, to warto zawsze mieć z tyłu głowy, że nic nie jest do końca potwierdzone. Na pewno to była relacja, z której mogło wyniknąć trochę właśnie jakichś możliwości biznesowych, trochę się to opłacało Dianie, bo może chciała wzbudzić jakieś większe zainteresowanie wokół swojej osoby, albo wzbudzić zazdrość u byłych partnerów, albo pokazać, że jest lepsza od Karola i od Kamili. No tutaj można by wiele wymieniać takich dosyć prostych do wymyślenia motywacji, a z drugiej strony Dodi też mógł coś na tym ugrać, a najwięcej pewnie na tym mógł ugrać Mohamed. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i powiem Wam jeszcze jako ciekawostkę, że ten odcinek to jest najkrótszy odcinek The Crown w całej sześciosezonowej historii tego serialu, także dosyć szybciutko się go połyka. Mam nadzieję, że równie przyjemnie słuchało Wam mój podcast i na koniec jeszcze przypominam, że można mnie wspierać stawiając kawę, a link jak zawsze w opisie odcinka. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Będziemy omawiać wtedy trzeci odcinek szóstego sezonu. Do usłyszenia, pa pa!